Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Witam z panem profesorem Andrzejem Wojtowiczem, prezesem OSIS i...
Witam serdecznie.
...szefem Departamentu Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wiem, że pan profesor wspólnie z doktorem, wkrótce też pewnie docentem Pawłem Aleksandrowiczem, tak, z Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego, macie
tak, wykonaliśmy szereg zabiegów zygomatycznych. Zresztą doktor Aleksandrowicz wykonuje te zabiegi od 20 lat. Dla mnie on jest jednym z pionierów leczenia implantami zygomatycznymi w Polsce, ponieważ udokumentował to i publikacjami, i wystąpieniami na kongresach. Z doktorem Aleksandrowiczem i oczywiście z grupą kolegów z OSIS założyliśmy koło, które się ma zajmować właśnie leczeniem implantologicznym i prowadzimy oczywiście również na tej bazie tych pacjentów określone badania kliniczne i określone możliwości rozwoju tej bardzo wąskiej jakby subdziedziny w implantologii.
Tutaj chciałem zwrócić się do kolegów implantologów, bo pamiętam w tych pierwszych pacjentach, bo pan profesor i doktor Paweł Aleksandrowicz, opracowujecie nowy design, nowy kształt. W ogóle to jest dosyć większy projekt, żeby to robić nawigowaną chirurgią, kształt tych implantów zygomatycznych, żeby też odbudowy wychodziły na szczycie wyrostka, a nie na podniebieniu. W każdym razie pamiętam, że było co najmniej z dwóch pacjentów, którzy mieli, znaczy w tym projekcie, u których wcześniej zabiegi czy wcześniejsze implantacje kończyły się niepowodzeniem, czy były pewne przeciwwskazania do sinus liftów.
Tak jak kobiety w okresie okołomenopauzalnym, o czym mówiłem poprzednio, tam jest bardzo silny, bardzo nasilony, bardzo szybki zanik tkanki kostnej po ekstrakcji zębów. I tutaj jest to również pewna możliwość uzyskania estetyki i funkcjonalności.
Czyli tu jest możliwość dla wszystkich kolegów implantologów, którzy mają pacjentów, gdzie wszczepienie implantów w szczęce zakończyło się niepowodzeniem, żeby tych pacjentów odesłać do pana profesora Andrzeja Wojtowicza i tutaj wspólnie z doktorem Pawłem Aleksandrowiczem...
Odesłać albo przyjechać z pacjentem bardzo chętnie. Z lekarzem, który przyjedzie do nas, wykonamy taki zabieg albo w roli obserwatora, albo w roli asysty.
A protetykę już mogą...
A protetykę już pan doktor może wykonać na bazie laboratorium, z którym współpracuję. Także zapraszam do tych zabiegów. To jest, myślę, dobra propozycja, szczególnie dla pacjentów, którzy jeżdżą po różnych gabinetach, szukają różnych rozwiązań, a mają jednocześnie świadomość o bardzo słabych warunkach kostnych.
Ale dokładnie mieliśmy podobną sytuację tylko z kolegami dentystami, którzy przysłali nam takich pacjentów na te zabiegi, dlatego że nie wiedzieli, co robić po tych niepowodzeniach, że po prostu czy odbudowy
często
kostne.
Często po wielu latach funkcjonowania implantów śródkostnych okazuje się, że te implanty tracą połączenie z tkanką kostną, trzeba je usunąć i wtedy pacjentowi trzeba coś zaproponować jako alternatywne leczenie naprawcze. Prawda? Nie można pacjenta zostawić po 20 latach noszenia implantów z protezą w momencie, kiedy takie możliwości technologiczne istnieją.
I jeżeli mamy na uwadze pacjentów, którzy już mieli wszczepiane implanty i oni funkcjonowali przez jakiś czas i potem jest niepowodzenie i potem mają perspektywę, co? Następny sinus lift, czyli następny zabieg stosunkowo inwazyjny, potem 9 miesięcy gojenia, potem dopiero po 9 miesiącach wszczepienie implantów i kolejne 6 miesięcy.
O ile nie ma przeciwwskazania.
To jest stosunkowo mało atrakcyjna propozycja dla pacjentów, którzy już przeszli przez co najmniej
przez to długotrwałe leczenie
zabiegów i ponieśli pewne koszty. Tak. W związku z tym takie działanie implantami zygomatycznymi
jest chyba najlepszą alternatywą.
I dla pacjenta, i dla
lekarza. I dla zespołu, który to wykonuje.
Dziękuję.
Dzisiaj moim gościem jest pan doktor habilitowany nauk medycznych Kornel Krasny. Kornel, habilitację zrobiłeś u profesora Andrzeja Wojtowicza na WUM-ie i tematem pracy, działalności, badania habilitacyjnego były przeszczepy kostne. Powiedz, czy zdarza się, że pacjenci na przykład nie chcą robić tomografii, no bo to jest dodatkowy koszt, prawda? Czy pacjenci są na tyle świadomi, że trzeba z nimi długo rozmawiać, długo ich przekonywać, żeby jednak zrobili to badanie?
Na szczęście bardzo rzadko, ale zdarza się faktycznie czasem dyskusja, że pacjenci próbują przeliczać dawki, mówią, że mieli złamaną rękę na przykład rok temu i było wykonywane już 3 zdjęcia radiologiczne. Zdarza się to, ale na szczęście w dzisiejszych czasach jest tomografia cyfrowa, radiologia jest cyfrowa, to bardzo ogranicza dawkę promieniowania, także to naświetlenie, ta kumulacja jest naprawdę niewielka, ale i tak ta niewielka dawka przekracza niekorzyści, bo korzyścią jest to, że mamy dokładny obraz. Robienie tego na oko, na zwykłym pantomogramie po prostu daje bardzo dużo niepowodzeń i osobiście nigdy się nie podejmuję na podstawie tak prostego obrazu, bo powikłań, czyli niekorzyści z niezrobienia tomografii byłoby jeszcze więcej.
I takie porównanie słyszałem, że ta dawka, jaką pacjent otrzymuje podczas tomografii dentystycznej, to jest tak jak jeden lot samolotem na przykład.
3 godziny lot samolotem, tak. 3 godziny też tak słyszałem. I w porównaniu do dawki promieniowania kosmicznego. To jest dobre porównanie. To jest nie tylko powiedzenie nasze w środowisku, ale to było wyliczone przez naukowców, że mniej więcej dawka jest porównywalna, czyli niewielka.
Także i tutaj kieruję się do pacjentów, że proszę państwa, to jest dla waszego dobra i dla bezpieczeństwa zarówno waszego, jak i lekarza i dla komfortu i powodzenia całego leczenia. Powiedz proszę jeszcze dla pacjentów, co jest istotne i jak obserwujesz te duże zabiegi, wykonujesz i no pewnie chciałoby się, żeby wszystkie się udawały, ale jakie czynniki ze strony pacjenta wpływają, że to gojenie tych przeszczepów nie przebiega zawsze tak, jakby się chciało?
Rzeczywiście, jak już wykonamy swoją pracę z najlepszym tego, takim, z najlepszym naszymi możliwościami, z naszymi umiejętnościami, to później cały okres pozabiegowy zależy już tylko i wyłącznie od pacjentów. I tutaj są przede wszystkim 2 olbrzymie czynniki. Po pierwsze, żeby nie rozeszła się rana, a po drugie, żeby nie przemieścił się ten przeszczep. Czyli krótko mówiąc, trzeba stosować się do naszych zaleceń. I tutaj największe problemy powodują mini protezy natychmiastowe, które pacjenci chcą używać. Skoro nie mają pacjenci zęba, to chcą przez ten okres, dosyć długi okres, 6-miesięczny leczenia, wyglądać dla innych ludzi tak, jakby tego zęba mieli. Więc używanie tych protez musi być bardzo umiejętne, a protezy muszą być dobrze dopasowane. Niedopasowanie tych protez albo założenie ich za szybkie powoduje rozejście się dziąsła albo przemieszczenie przeszczepu. I to jest największy nasz problem, jaki zauważamy w tym okresie pozabiegowym. To jest coś, co najczęściej nam psuje niestety te zabiegi.
Patronem medialnym podcastu jest DTI. Dental Tribune International Polska.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Dzień dobry państwu, Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS. Podcast Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes. Dzisiaj moimi gośćmi są Bartek Górecki.
Bardzo miło, cześć. Dzień dobry.
I nasz specjalny gość, o którym już mieliśmy z Bartkiem podcast, po powrocie z Lizbony, z EAO, dr Paulo Malo. Paulo, can we switch now? Because you started a very interesting topic issue with the like business with the companies, the attitude to the inventors, to new ideas like breaking ground, new cutting-edge ideas. Now, I have a question now to the clinics and the funds. We had a little discussion yesterday because also in Poland the movement started. I think Bartek was like 2 or 3 years ago when we advised to some funds to buy the clinics, etc., etc. And when we discussed yesterday, there is a major difference between what you created, a Malodental chain all over the world, and the If there is international dental chains, they are owned by funds. And the major difference that we concluded with Bartek is the quality, is that the fund is money and profit driven, and they do anything. I mean, and they treat dentistry like any other business, like a production business with probably better margin on it, or please comment. Comment on the role of the funds in making dental clinics change.
Well, first, I would like to say that we cannot put funds all under the same umbrella. I mean,
right.
They are
like people.
They are
different people, different funds.
Funds are driven by people,
right?
And depends who is driving the fund. There are funds that basically focus on research and development. We have funds that, but in fact, most funds are profit-driven, and they are when they invest, it's about profit. They do not like to invest and on something that can take time to have returns. Normally, funds come in with an exit strategy already defined from day one, meaning that the fund buys something and after 2, 3, 4, or 5 years they sell it, make the profit, and move on.
So it's just a difference in the perspective.
Yes,
if it's 2 years or if it's 5 years.
It's a different.
If it's
attitude.
5 years, that then they may be more patient,
yes,
to develop.
It's a different attitude. The funds are not really interested, to be honest. Funds are not really interested in the quality of the work. You know, I mean, first of all, a fund is money. Okay, so they do not care. They do not really care if the quality goes down, as long as profit comes along. Whereas if you have a company that is driven by people that are in the business, quality is very important for these people. So it's not just the money.
Especially if you put your name on it.
Especially
like,
if you do. Funds do not put their names
like
on.
Like Malo Dental and Malo Clinic before.
Yeah.
And now, can we switch now automatically to Malo Clinic and Malo Dental? You established Malo Clinic in Warsaw. And
yes.
now you're developing You're no more in Malo Clinic in
yes,
Warsaw.
I'm not.
Okay, and you start Malo Dental. So can you comment
Malo
on
Clinic,
this?
Malo Clinic started. I started Malo Clinic, and this year I sold Malo Clinic Portugal to a fund. Therefore, I do not own Malo Clinic in Portugal,
even though your name. Is
yes, because the name Malo is, for now at least, is under the it belongs to the group Malo
to
Clinic.
The group Malo Clinic.
And because I sold the group Malo Clinic.
They own the Malo Clinic name. But now you're Malo Dental.
Now this is discussable because we are actually checking if the name actually belongs or not. This is something that we have to find out. If Malo Clinic can use the name Malo, or if I can remove the name Malo from Malo Clinic. But that's another discussion. Right now, the important thing is that Malo Clinic Portugal does not belong to me anymore, but all the Malo clinics around the world...
Now called Malo Dental.
They are called Malo Dentals.
How many of them?
Oh, we have over 200.
How many countries or continents?
I think like 25 countries, all continents.
So you've got Europe, countries. North America,
yeah,
South America, all continents.
Besides Antarctica. But every continent so
penguins
we are.
Don't need it.
Not yet.
not yet.
But the important thing is that Malo Clinic Portugal does not belong to me anymore. And actually, Malo Clinic Warsaw belongs to Malo Clinic Portugal.
Moim gościem jest Bartek Górecki. Cześć Bartek.
Dzień dobry, cześć.
I a tematem naszego podcastu dzisiejszego jest omówienie podcastu, który zrobiliśmy z Paulo Malo. I wspomniał o tym, jak działają koncerny, te, które produkują implanty. Wspomniał też o funduszach i to w kontekście zarówno Malo Clinic, które sprzedał w Portugalii i Warszawę, Malo Clinic Warszawa, tam już nie ma, nie będzie Paulo Malo, to było częścią Malo Clinic Warszawa, częścią Malo Clinic Portugalia, Lizbona. Wielu dentystów było w Lizbonie, bo tam woziliśmy ich i na kursy do Malo Clinic, do Malo Education. Więc to jest sprzedane, tam Paulo Malo nie ma. Teraz ta sieć, która pozostała, nazywa się Malo Dental, a skoro nie ma Malo Clinic w Polsce, w Warszawie, więc nowy koncept jest. I to jest Malo Dental, ale również koncept edukacyjny i to wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, z profesorem Wojtowiczem i z nowo powstałą jednostką komercyjnej stomatologii i takiej rozwojowej stomatologii, gdzie będzie Research Development i UCS, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna. I co jeszcze, Bartku? Czyli o funduszach wspomniał?
Trzeba powiedzieć o tym, że klinika Malo, czy Malo Clinic w Portugalii składało się z 8 klinik, które było w Portugalii i właścicielem kliniki warszawskiej było Malo Clinic w Portugalii. Dlatego Paulo, sprzedając swoje udziały w Malo Clinics, sprzedał również udziały w Malo Clinic Warszawa.
My wypytywaliśmy o powód, dlaczego tak się stało. I tu Paulo jest dosyć elegancki, więc on wprost...
Dyplomatycznie.
Dyplomatycznie wspomniał tylko, że bo jak pytaliśmy o fundusze, to Paulo powiedział, przede wszystkim tak jak są różni ludzie, są różne fundusze. Natomiast jest jeden cel dla funduszy, robić pieniądze. I teraz w zależności od tego, jacy ludzie tymi funduszami zarządzają, czyli gdzie inwestują i również jaki mają horyzont tej inwestycji, bo jeżeli to jest inwestycja krótkoterminowa, rok, dwa, trzy, to praktycznie ty też współpracowałeś z funduszami, ja też z Hesirą, więc my wiemy, jak oni patrzą. Praktycznie to polega na tym, żeby tylko podrasować wskaźniki ekonomiczny po to, żeby
sprzedać
dokładnie,
z zyskiem.
Żeby opakować w dobre cyfry daną klinikę, właściwie sieć klinik jako biznes. I wiadomo, że jak się łączy kliniki w sieci, no to jest ekonomia skali przy zakupie produktów, przy wykorzystaniu czasu fotelowego, przy marketingu, bo jest wspólny marketing. W związku z tym można te bite...
Z optymalizacja biznesu, no po prostu.
Dokładnie, czyli kupuje się poszczególne kliniki, które mogą być warte na przykład tam 4-5 razy EBITDA, czyli zysk roczny przed opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją, a jak z tego się robi 6, to można sprzedać między 7, 8, 10, 12, 12 czasami. Także to jest normalny biznes. Ale tutaj to, co Paulo też zwrócił uwagę i co na pewno jest też częścią tej historii z Malo Clinic do Malo Dental, to jest jakość tego leczenia. Czyli i również my spotkaliśmy się z tym, że i również Paulo, on to wspomniał, że jakby fundusz, dążąc do optymalizacji, do oszczędzania przy zakupach, no kieruje się też ceną produktów. I tutaj nie może... Jakby z punktu widzenia lekarza nie można kompromisować, nie można pogarszać, nie można wprowadzać ryzyka do leczenia, stosując produkty niesprawdzone, na przykład do procedur sprawdzonych. Witam Państwa serdecznie, pan profesor Piotr Majewski. Podcast Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes i pomówimy teraz o materiałach i o regeneracji. Powiedz, co przez ostatnie 15-20 lat zmieniło się, jeśli chodzi o rodzaje cięć, o opłaty, o regenerację, pobieranie materiału? Czy wiadomo, że generalnie jest trend jakby minimalnej urazowości, tak, żeby noża używać bardzo oszczędnie i bardzo mądrze i wykonywać sprytnie te wszystkie manipulacje, żeby zachować jak najwięcej ukrwienia. Powiedz, jak to się zmieniło?
Tak, no dzisiaj postępujemy mikrochirurgicznie, czyli te cięcia, ale również instrumentarium i stosowanie płatów dzielonych. Jest tego cała gama. Podejście jak najmniej inwazyjne, nie należy tego mylić z błędami, które są niestety popełniane, gdzie No chirurgia dalej będzie chirurgią. Ja jestem chirurgiem i to nie znaczy, że trzeba otworzyć od ucha do ucha pacjenta po to, żeby wykonać mały zabieg, ale też trzeba wykonać tak zabieg, żeby z jednej strony nie urażać tkanek, nie pozbawiać ukrwienia, ale mieć dostęp do rany operacyjnej. Mikrochirurgiczne narzędzia, mikroskalpele, odpowiednie cięcia, unikanie cięć, jeżeli to jest możliwe, cięć pionowych. To są takie elementy, na które może kiedyś nie się zwracało uwagi, ale dzisiaj bardzo. To wszystko jest zależne oczywiście od danej sytuacji, od rodzaju zabiegu, który chcemy wykonać, bo no, naszym nadrzędnym celem jest odbudowa odpowiedniej ilości i jakości kości, czyli rodzaj zabiegu na tkankach miękkich, te płaty dzielone, ale czasem właśnie płaty śluzówkowo-kostnowe, gdzie trzeba odsłonić kość po to, żeby ją po prostu odbudować w sposób odpowiedni, zastosować bloki kostne. No to wszystko mieści się w ramach no, podejścia indywidualnego. Natomiast tak, to są zabiegi, szczególnie na tkankach miękkich, to jest mikrochirurgia w tej chwili. Praca w lupach z małymi narzędziami, mikroskalpelami. Nitki, cienkie nitki 7-0, 6-0, niegrube, to też ma znaczenie.
No i kursy, trzeba się tego nauczyć, trzeba podpatrywać i wiem, że przygotowujesz teraz plan szkoleń, pewnie na jesień, więc tutaj możemy tylko poradzić słuchającym nas kolegom, stomatologom, chirurgom, implantologom, żeby sprawdzali na stronie OSIS, na stronie Collegium Medicum, czy kontaktowali się z tobą inną normalną drogą też. I odnośnie tych kursów i odnośnie sympozjum pewnie na jesieni. To...
Tak, będziemy przygotowywać na pewno. Ja chciałbym się skupić właśnie na tym problemie, o którym teraz mówimy. To znaczy, bo to jest mój, powiedzmy w cudzysłowie, konik, gdzie te zabiegi chirurgiczne, regeneracyjne i na tkankach miękkich i na kości są bardzo ważne, bo to jest coś, co generuje nam potem stabilizację naszego rezultatu, naszego leczenia przez długie lata.
Piotrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Bardzo mi miło było. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję.
Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.